Mówi Paryż RFI, czwartek, trzeci dzień lipca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, korespondencję z Tuluzy Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny i magazyn z cyklu Muzyka ze świata. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Ingrid Betancourt oraz 14 innych zakładników uwolnionych przez oddział specjalny Armii Kolumbijskiej. Porozumienie w sprawie tarczy antyrakietowej praktycznie zawarte pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Sarkozy zapowiedział budowę drugiej centrali nuklearnej nowej generacji. Raymond Domenech pozostał trenerem francuskiej reprezentacji piłki nożnej. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Oddział specjalny Armii Kolumbijskiej bez rozlewu krwi uwolnił w środę wieczorem Ingrid Betancourt, 3 Amerykanów, 11 kolumbijskich wojskowych, w sumie 15 zakładników marksistowskiej partyzantki FARC. Zakładniczka więziona przez FARC od ponad 6 lat znajdowała się najwyraźniej w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Ingrid Betancourt zaraz po wylądowaniu na lotnisku w Bogocie powiedziała:
A vous tous. À ma douce France, merci de m'avoir accompagné toutes ces années.
Dziękuję Wam wszystkim, mojej słodkiej Francji. Dziękuję, że towarzyszyliście mi przez te wszystkie lata, że trzymaliście mnie za rękę, że nie opuściliście mnie nigdy w tych najtrudniejszych chwilach, za wiarę, że walcząc o mnie, nawet jeśli Francja wydawała się tak odległa, razem uda nam się zwyciężyć.
Je suis colombienne. Mais je suis française. Mon cœur est partagé.
Jestem Kolumbijką, ale jestem Francuską. Moje serce jest podzielone. Noszę Was wszystkich w sercu. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze modlitwy. Dziękuję za czas, jaki mi poświęciliście, za walkę, jaką prowadziliście w mojej obronie, opiekę i miłość, jaką obdarzyliście moje dzieci.
Je vais très vite être avec vous. Je rêve d'être en France. Je veux.
Chcę bardzo szybko być z wami. Marzę o tym, żeby być we Francji. Chcę was ucałować. Chcę wam powiedzieć, że jestem tu z wami.
Vous embrasser. Je veux vous dire que je suis là avec vous. Et je veux aussi à travers vous dire merci au président Sarkozy qui a.
Chcę również za waszym pośrednictwem podziękować prezydentowi Sarkoziemu, który tak walczył o mnie wraz z moją rodziną, moimi dziećmi, mamą, siostrą. Ale chciałabym podziękować również prezydentowi Chiracowi, który wyciągnął do nas rękę w chwili, kiedy walka o zakładników w Kolumbii była politycznie nieodpowiednia. Chciałabym także podziękować mojemu przyjacielowi Dominikowi de Villepin, którego darzą uczuciem, i jego żonie Marie-Laure, bo wiem, że byli z moją rodziną i ze mną przez te wszystkie lata. Kocham was, jesteście ze mną, noszę was w sercu, należę do was. Dziękuję, Francjo.
Vous êtes avec moi, je vous porte dans mon sang. Je suis à vous. Merci la France.
Operacja uwolnienia zakładników jest przykładem świetnie przeprowadzonej akcji wywiadowczej. Armia kolumbijska już przed 4 miesiącami umieściła swojego człowieka w oddziale FARC. Udało mu się zorganizować rzekome przewiezienie zakładników do szefa partyzantki, a pośredniczyć w transporcie miała organizacja humanitarna. Helikopter Armii Kolumbijskiej został przemalowany na biało, a żołnierze kolumbijskich służb specjalnych obezwładnili tuż po starcie 2 członków FARC i oświadczyli zakładnikom, że są wolni. Francja wcześniej sprzeciwiała się odbiciu siłą zakładników, gdyż partyzanci mieli rozkaz w przypadku zbrojnego ataku zabijać swych więźniów. Tak przeprowadzona jednak akcja bez rozlewu krwi, tylko dzięki podstępowi, jest niewątpliwym zwycięstwem prezydenta Alvaro Uribe i jego armii. Oswobodzona zakładniczka nie kryła swego podziwu dla znakomicie przeprowadzonej akcji. Ingrid Betancourt przybyła w środę w godzinach popołudniowych czasu miejscowego na lotnisko wojskowe w Bogocie. W wojskowym mundurze polowym z długimi włosami związanymi na karku Ingrid Betancourt wyszła pierwsza z samolotu, po czym rzuciła się w ramiona swej matki Jolandy Pulecio, a następnie swego męża Juana Carlosa Leconta. Dowodzący siłami rządowymi Freddy Padilla stwierdził, że podczas operacji wojskowej nie wystrzelono ani jednego pocisku, nikt nie został ranny. FARC znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. W ostatnich tygodniach organizacja straciła wielu ważnych dowódców wysokiego szczebla. Zapewne najbliższe miesiące będą przełomowe dla toczącej się od 40 lat wojny domowej w Kolumbii. Niedługo po podaniu wiadomości przez Bogotę prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyraził swą najwyższą radość z powodu uwolnienia francusko-kolumbijskiej zakładniczki i podziękował swemu kolumbijskiemu odpowiednikowi, prezydentowi Alvaro Uribe, za operację zakończoną sukcesem. Francuski prezydent rozmawiał z nim długo przez telefon. Prezydent Francji wystosował apel do FARC, by zakończył swą absurdalną i średniowieczną walkę. Sarkozy stwierdził również, że Francja gotowa jest przyjąć na swym terytorium tych spośród członków partyzantki, którzy zrezygnują z walki zbrojnej. Na wiadomość o uwolnieniu Ingrid Betancourt wraz z innymi zakładnikami deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego przerwali obrady gromkimi oklaskami. Przedstawiciele francuskich ugrupowań politycznych, niezależnie od orientacji, zgodnie podkreślają, że obecny prezydent Francji oraz jego poprzednik przyczynili się znacznie do uwolnienia Ingrid Betancourt. Jednak akcja przeprowadzona przez kolumbijskie siły specjalne została przygotowana w wielkiej dyskrecji. Francuzi o niej nie wiedzieli, natomiast wiedziały o niej służby specjalne Stanów Zjednoczonych. Wśród pierwszych reakcji na wiadomość o uwolnieniu Ingrid Betancourt odnotujmy głos jej syna Lorenzo Deloy. Jakaż to dla nas radość, nie jestem w stanie uwierzyć, że to prawda. Lorenzo czekał na rozmowę z matką przez telefon, by przekonać się, że nie śni. Wygraliśmy walkę o wolność, to najpiękniejszy moment mojego życia, powiedział. Były prezydent Francji, Jacques Chirac, wyraził swą ogromną radość i niezwykłe zadowolenie. Amerykański prezydent George Bush zadzwonił do prezydenta Kolumbii, by pogratulować mu udanej operacji wojskowej, w której uwolnionych zostało, poza Ingrid Betancourt, przypomnijmy, trzech obywateli amerykańskich. Dotarli już oni do Teksasu. Republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych John McCain pogratulował prezydentowi Uribe, armii i narodowi kolumbijskiemu przeprowadzenia tej ryzykownej operacji. Gratulacje złożył też demokratyczny rywal McCaina, Barack Obama. Madryt wyraził swoje wielkie zadowolenie po uwolnieniu zakładników, podobnie jak Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, który próbował pośredniczyć we wcześniejszych próbach uwolnienia zakładników. Rzecznik prasowy Watykanu wyraził wielką radość z uwolnienia francusko-kolumbijskiej zakładniczki, mówiąc o dobrej nowinie i pozytywnym znaku dla pozostałych zakładników i kroku ku pojednaniu Kolumbii. W Brukseli wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Javier Solana, wyraził zadowolenie na wieść o tej wspaniałej nowinie. 46-letnia Ingrid Betancourt, była kandydatka Partii Zielonych w wyborach prezydenckich w Kolumbii, została porwana 23 lutego 2002 roku i była przetrzymywana w kolumbijskiej dżungli przez marksistowskich partyzantów z FARC-u przez ponad 6 lat. Jej portret na znak Solidarności zawisł na wielu mrostwach Francji, w tym na paryskim ratuszu, czyli na L'Hôtel de Ville, trafił nawet na Mont Blanc. Do Bogoty przyleciał w czwartek po południu samolot z francuskim ministrem spraw zagranicznych Bernardem Kouchnerem, który towarzyszy dzieciom Ingrid Betancourt, które również znajdowały się na pokładzie specjalnie wynajętej maszyny. Ingrid Betancourt oczekiwała swych bliskich na lotnisku. Dwoje dzieci Ingrid Betancourt, Melanie, lat 22 i Lorenzo, lat 19 oraz mąż uwolnionej zakładniczki nie kryli wzruszenia. Przez kilka minut witali się najserdeczniej w milczeniu. Następnie Ingrid Betancourt po raz kolejny podziękowała za uwolnienie Kolumbii i Francji. W czwartek o godzinie 17 przed ratuszem miejskim w Paryżu spotkali się członkowie Komitetu Obrony Ingrid Betancourt i zaprosili wszystkich mieszkańców Paryża na święto radości. Mówi Paryż RFI. Osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Nieoficjalną wiadomość przekazał wysoki rangą pracownik Departamentu Stanu. Porozumienie zawarte przez ekspertów ma być potwierdzone przez polski rząd. Teraz czekamy na polski ruch, powiedział amerykański urzędnik. Przez dwa dni trwały w Waszyngtonie negocjacje prowadzone z polskiej strony przez dwóch wiceministrów, Witolda Waszczykowskiego z MSZ-u i Stanisława Komorowskiego z MON-u. W czwartek przed południem, jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, premier Donald Tusk spotyka się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Wiktorem Ash. Nie podano jednak tematu spotkania. Oficjalnie ani strona polska, ani amerykańska nie potwierdziła zawarcia porozumienia, a cytowany przez AFP główny negocjator potwierdził tylko, że przekazał rządowi wyniki swych negocjacji. Stany Zjednoczone, przypomnijmy, chcą zainstalować w Europie Środkowej system antyrakietowy. Na polskim terytorium ma znaleźć się 10 rakiet przechwytujących. Rozpoczęte w 2007 roku negocjacje posuwały się szybko do przodu, ale proces ten został zahamowany przez nowy rząd Donalda Tuska, który zażądał dodatkowych gwarancji i zabezpieczeń. Zniecierpliwieni Amerykanie zaczęli ostatnio mówić o ewentualnym umieszczeniu systemu na Litwie. Prezydent Lech Kaczyński wysłał niedawno do Waszyngtonu szefową prezydenckiej kancelarii Annę Fotygę na nieoficjalne rozmowy. W wypowiedzi dla polskiej telewizji Lech Kaczyński powiedział w środę, cytuję, w sprawie tarczy antyrakietowej: opowiadam się za jak najlepszymi warunkami dla Polski, nie chcemy dawać tarczy za nic. Rozmawiałem z panem prezydentem Bushem o modernizacji armii, rozmawiałem o wszystkich warunkach związanych z bardzo dobrą umową polityczną. Powtarzam, nie chcieliśmy dawać tarczy za nic, to nie jest prawda, to jest jedna z tez propagandowych, natomiast to wpłynie zasadniczo na nasze stosunki z bardzo istotnym sojusznikiem. To po pierwsze, a po drugie jest to potrzebne dla polskiego bezpieczeństwa, powiedział prezydent Polski. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego ewentualne umieszczenie w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej poprawia naszą sytuację w Europie, a nie pogarsza ją. To stwarza nam lepsze możliwości działania i dlatego jestem za, zdecydowanie jestem za, oświadczył Lech Kaczyński. Mówi Paryż, RFI, prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Oświadczył w czwartek podczas wizyty w miejscowości Creusot w departamencie Saône-et-Loire, w której fabrykowane są najważniejsze podzespoły elektrowni atomowej nowej generacji typu EPR, że niezależnie od tej pierwszej centrali powstającej w miejscowości Flamanville, we Francji zostanie zbudowana druga centrala tego samego typu. Decyzja o lokalizacji drugiej centrali EPR zostanie podjęta na początku roku 2009, oświadczył prezydent Francji. Budowa nowoczesnej centrali atomowej we Flamanville rozpoczęła się pod koniec 2007 roku i powinna zostać ukończona w roku 2012. Przypomnijmy, że ponad 77% energii elektrycznej produkowanej we Francji pochodzi z elektrowni atomowych. Mówi Paryż, RFI. Scotland Yard poszukuje świadków, których zeznania mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy lub sprawców okrutnego mordu popełnionego na dwóch francuskich studentach w niedzielę wieczorem w Londynie. Laurent Bonomo i Gabriel Ferez, obaj liczący 23 lata, byli studentami. Przebywali w Londynie na stażu od 2 miesięcy. W niedzielę wieczorem w mieszkaniu studentów nastąpiła eksplozja i wybuchł w nim pożar. Strażacy odkryli w mieszkaniu ciała studentów, którzy zostali zamordowani białą bronią w sposób, jak stwierdził najwyraźniej poruszony rzecznik Scotland Yardu podczas czwartkowej konferencji prasowej, bestialski. Obaj francuscy studenci wedle opinii przełożonych i kolegów byli spokojni, utalentowani i pracowici. Motywy tej zbrodni nie są znane. Nie odnaleziono też narzędzia mordu. Pierwszy świadek, który zgłosił się na policję, oświadczył w niedzielę wieczorem, że widział osobnika w rasy białej, który uciekał z domu, w którym mieszkali francuscy studenci. Mówi Paryż, RFI. Rada Francuskiej Federacji Piłki Nożnej podjęła w czwartek decyzję o pozostawieniu Raymonda Domenecha na stanowisku trenera selekcjonera francuskiej reprezentacji piłki nożnej. Francuzi podczas tegorocznych Mistrzostw Europy dostali srogie cięgi i nie awansowali nawet do ćwierćfinału. Krótko mówiąc, skompromitowali się srodze, a jednak Domenech został. Mówi Paryż, RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Anna Rzeczycka.
Libre, wolna, to jedno słowo znajduje się najczęściej na dzisiejszych czołówkach francuskich gazet. Wszystkie dzienniki, oprócz La Croix, który zapewne poszedł na maszyny drukarskie za wcześnie, opisują uwolnienie przez armię kolumbijską zakładników FARC Ingrid Betancourt i jej 14 towarzyszy niedoli. Uczucie szczęścia i zadowolenia dominuje we wszystkich komentarzach, gdyż na cud zakrawa niesłychana akcja kolumbijskich żołnierzy, którzy bez jednego strzału zdjęli kajdany Ingrid Betancourt. Najsłynniejsza zakładniczka świata była w niewoli 2321 dni, jak utrzymuje Libération, 2401, jak podkreśliło Aujourd'hui en France. Chcę podziękować przede wszystkim Bogu i Armii Kolumbijskiej. To były pierwsze słowa Ingrid Betancourt po uwolnieniu. To po prostu wielkie szczęście widzieć Ingrid Betancourt w końcu na wolności. Po 6 latach męczeństwa trudno sobie wyobrazić, ile przeżyła, ile przecierpiała ta silna, wspaniała kobieta, pisze Etienne Mouzot na pierwszej stronie Le Figaro. To szczęście dla jej bliskich, którzy niestrudzenie walczyli przez tyle lat. To satysfakcja dla nieustępliwego prezydenta Uribe, którego postawa przyniosła owoce. To niewątpliwie jego zasługą jest rozpad FARC, tej mieszanki naiwnych rewolucjonistów i okrutnych handlarzy narkotyków. To satysfakcja również dla prezydenta i dyplomacji francuskiej, którzy przyczynili się do szczęśliwego zakończenia. Cała klasa polityczna zgodnym chórem wyraża zadowolenie i ulgę z uwolnienia Ingrid Betancourt, podkreśla Le Figaro, cytując wypowiedzi z prawej i lewej strony politycznej szachownicy. Chciałbym powiedzieć Ingrid Betancourt, że ją całujemy, że jesteśmy dumni z jej męstwa i odwagi, że jesteśmy szczęśliwi razem z nią. Te słowa prezydenta Republiki zamieszcza dziennik paryski, relacjonując zaimprowizowaną w środę wieczorem konferencję prasową w Pałacu Elizejskim, gdzie Nicolas Sarkozy cieszył się razem z dziećmi zakładniczki. Prezydent Francji postawił sobie za punkt honoru uwolnienie Ingrid Betancourt, mówił już o tym w czasie kampanii wyborczej, podejmował próby negocjacji, akceptując pośrednictwo wenezuelskiego prezydenta. Ubiegłoroczne rozmowy z partyzantką kolumbijską zakończyły się jednak fiaskiem. Francja obawiała się zbrojnego uwolnienia więźniów FARC, twarda linia prezydenta Uribe okazała się skuteczna i wszyscy mu dzisiaj oddają hołd, podkreśla Le Figaro. Kolumbijskiemu prezydentowi poświęcony jest też artykuł wstępny w Liberation. Álvaro Uribe wypowiedział nieprzejednaną walkę marksistowskiej partyzantce, która z czasem przerodziła się w grupę handlarzy narkotyków i uzbrojonych porywaczy. I miał za sobą poparcie obywateli. Sam jednak nie jest bez skazy. Wśród jego otoczenia i rodziny znajdują się członkowie grup paramilitarnych. Uribe może argumentować, że uwolnienie zakładników jest dowodem, iż jego twarda polityka jest skuteczna, że na nic nie przydają się negocjacje, rozmowy z FARC czy Chavezem. Ale teraz po uwolnieniu Ingrid Betancourt, po wykrwawieniu partyzantki, prezydent Kolumbii będzie musiał odbudować kraj. Będzie musiał pokazać, że jest mężem stanu, jakim ma ambicje być. Razem z Ingrid być może, jeżeli zechce ona kontynuować swą walkę, kończy publicysta Liberation. Sporo oczywiście artykułów w prasie na temat tej walki i męki, którą przez 6 lat doświadczała najsłynniejsza zakładniczka świata. Jej los wzruszył tysiące ludzi na świecie i zmobilizował do walki o uwolnienie więźniów przetrzymywanych w kolumbijskiej puszczy. Ingrid Betancourt jest najbardziej znaną osobistością w Kolumbii, tuż za prezydentem Álvaro Uribe, czytamy w Liberation. Koniec męki opozycjonistki, która stała się symbolem. To zwycięstwo życia, los niezmordowanej bojowniczki. Te kilka tytułów z prasy francuskiej w podobnym tonie są też dzienniki na całym świecie, które oddają podniosły nastrój zadowolenia po uwolnieniu Ingrid Betancourt i jej towarzyszy niedoli. Z innych tematów odnotujmy wywiad z prezydentem Rosji zamieszczony na łamach Le Figaro pod tytułem Nikt nie decyduje za mnie. Dmitrij Miedwiediew objął funkcję prezydenta 8 tygodni temu. Pierwsze pytanie dotyczy, jak zmieniło się jego życie. Nie miałem wątpliwości, że po objęciu funkcji czeka mnie ciężka praca. Nasz kraj ma wiele problemów, mieszkańcy nie są bogaci, sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie, a wiele zagrożeń czyha nadal. Prezydent tak wielkiego kraju, jakim jest Rosja, potęgi nuklearnej, pracuje 24 godziny na dobę i nie może nigdy się odprężyć, uważa Dmitrij Miedwiediew, podkreślając dalej, że był dobrze przygotowany do objęcia funkcji, gdyż wcześniej zdobył spore doświadczenie. Teraz jednak musi podejmować sam decyzję, chociaż może pytać o radę Władimira Putina, człowieka o wielkim doświadczeniu i bardzo popularnego polityka, to jednak ostateczna decyzja należy do niego. Jeżeli się pomylę, to ja będę ponosił odpowiedzialność, przyznaje prezydent Rosji. Pytany o siły destabilizujące, które próbują skłócić go z Putinem, Miedwiediew odpowiada, że obecna sytuacja polityczna jest wynikiem demokratycznego wyboru i że we wszystkich krajach toczy się walka polityczna, ale on jako prezydent Rosji jest gwarantem konstytucji i dba o to, by spory toczyły się legalnie, zgodnie z prawem. Szef Kremla, jak sam opowiada, zabrał się ostro za walkę z korupcją, która jest wielkim problemem w Rosji, w dodatku spotęgowanym brakiem konkurencji. Każdy rodzaj konkurencji jest dobry. Jeżeli jest wybór, to ogranicza to korupcję. W tym sensie konkurencja polityczna zapewnia też stabilność systemu politycznego, twierdzi Miedwiediew na łamach Le Figaro, dodając zaraz, że ta konkurencja polityczna powinna być umiarkowana i działać w ramach prawa. Prawem też zasłania się prezydent pytany o Chodorkowskiego, mówiąc, że wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny od zewnętrznych nacisków i że on jako prezydent Rosji jest tego zdania. Czytamy w wywiadzie w dzienniku w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Koniec męczeństwa Ingrid Betancourt. Oto tytuł z pierwszej strony popołudniowego Le Monde, który podobnie jak wszystkie francuskie dzienniki wyraża nieskończoną radość z uwolnienia francusko-kolumbijskiej zakładniczki. Połowę czołówki Le Monde zajmuje zdjęcie Ingrid pogrążonej w modlitwie. Moje uwolnienie było cudem, powiedziała po wylądowaniu w Bogocie. Cudem Boga, któremu z pomocą przyszła armia kolumbijska. W artykule redakcyjnym gazeta przypomina, że w grudniu 2007 roku po 6 latach niewoli w rękach gerilli FARC, Ingrid Betancourt napisała do swej matki długi, przejmujący list, który można by streścić w zdaniu: żyjemy tutaj jak umarli. W tym samym momencie wszystkie telewizje na świecie nadały krótki film wideo pokazujący byłą senator i kandydatkę na prezydenta Kolumbii zakutą w łańcuchy, bardzo osłabioną i zdeprymowaną. W nocy z 2 na 3 lipca na płycie lotniska w Bogocie zobaczyliśmy zupełnie inną kobietę. Uśmiechniętą, zadziwiająco opanowaną, dziękującą prezydentowi Uribe, armii swego kraju. Kobietę, dla której uwolnienie 15 zakładników, oprócz niej samej także 3 Amerykanów i 11 żołnierzy, było, jak się wyraziła, znakiem pokoju. Uwolnienie Ingrid Betancourt, zauważa Le Monde, jest jednak nie tylko zwycięstwem nadziei nad rozpaczą. Jest także wspaniałym sukcesem prezydenta Kolumbii Alvaro Uribe i jego strategii, która poddawana była tylu krytykom. Wbrew opinii wszystkich, rodzic zakładników, komitetów poparcia, rządów zagranicznych, w tym także rządu francuskiego, którzy namawiali go do negocjowania z FARC dla uniknięcia kryzysu, Uribe od 6 lat prowadził bezpardonową wojnę z gerillą. Ciosy zadane partyzantce w ostatnich miesiącach oczywiście bardzo ją osłabiły, zdezorganizowały i odizolowały. Stworzyło to warunki, w których mogła się odbyć odważna operacja odbicia zakładników. Szef Kolumbii, wybrany triumfalnie 2 lata temu, zrobi teraz wszystko, by pozwolić swemu państwu na zamknięcie rozdziału wojny domowej. Uwolnienie Ingrid Betancourt jest także sukcesem wszechstronnej mobilizacji międzynarodowej, która od 6 lat nieustannie podtrzymywała płomień nadziei. Rodzina, komitety poparcia, media, rządy Ameryki Południowej i Europy, rządy francuskie za prezydentów Jacques'a Chiraca i Nicolasa Sarkoziego. Wszyscy oni skierowali do FARC prosty komunikat. Nastał czas na przerwanie tej absurdalnej i średniowiecznej walki. Miejmy nadzieję, kończy autor wstępniaka w Le Monde, że ta podwójna presja, wojskowa i międzynarodowa, trafi do przekonania kolumbijskiej gerilli. Na dalszych stronicach popołudniowej gazety znajdujemy krótki portret Alvaro Uribe. Le Monde przypomina, że w 1980 roku jego ojciec, hodowca bydła, zabity został przez FARC. Ale już jako prezydent Uribe podkreślał przy każdej okazji, że nieugiętość w walce, którą podjął przeciwko gerilli, nie wynika z chęci osobistej zemsty. Kolumbijczyków przekonał do siebie swym stanowczym językiem i zdecydowaną wolą zaprowadzenia porządku. Zyskał sobie sławę prezydenta religijnego, pracowitego, skromnego, nieustępliwego, gotowego podjąć wszelkie ryzyko. W swej strategii zwalczania FARC-u postawił na armię, która negocjacje z partyzantami uważała za dezercję państwa. Rodziny zakładników zawsze się jednak obawiały operacji wojskowych, ponieważ guerilleros mieli rozkaz strzelania do więzionych w wypadku interwencji wojska. I co gorsza, FARC wprowadzało swe groźby w życie. 21 zakładników zostało zabitych, 10 w kwietniu 2003 roku, 11 innych w czerwcu 2007 roku. Tym razem obyło się bez rozlewu krwi. i wspaniała operacja kolumbijskich komandosów oznacza także zwycięstwo Uribe nad wszystkimi mediatorami, którzy przez ubiegłe lata próbowali rokowań z terrorystami z kolumbijskiej dżungli. Czyniła to na przykład Francja, która od 6 lat nie szczędziła swych wysiłków i prawdopodobnie obietnic, by uzyskać uwolnienie Ingrid i niczego nigdy w zamian nie otrzymała. Jeśli wierzyć sondażom, Kolumbijczycy zawsze popierali twardą linię szefa państwa. Uribe, który z troski o bezpieczeństwo i walki z terrorystami uczynił program swego rządu, swą popularność w kraju zawdzięcza właśnie tej wojnie. Daleko, co prawda, do całkowitej pacyfikacji Kolumbii, ale już to, co zostało dokonane, gwarantuje mu poparcie wyborców, od dawna przekonanych, że gerilla nigdy nie miała zamiaru czegokolwiek negocjować. Tyle Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Ministrowie handlu krajów członkowskich Euromed zebrani w środę na spotkaniu w Marsylii przygotowywali grunt pod szczyt Unii dla Śródziemnomorza, który ma się odbyć w Paryżu 13 lipca. Wtedy właśnie Unia ta ma zostać oficjalnie zainaugurowana. Projekt, tak bliski sercu prezydenta Sarkoziego, jest kontynuacją tzw. procesu barcelońskiego, zapoczątkowanego w 1995 roku. Na jego podstawie miała zostać nawiązana bliska współpraca między państwami Unii Europejskiej oraz 10 krajami basenu Morza Śródziemnego – Marokiem, Algierią, Tunezją, Egiptem, Izraelem, Autonomią Palestyńską, Libanem, Jordanią, Syrią i Turcją. Współpraca obejmować miała 3 główne dziedziny – sprawy polityki i bezpieczeństwa, gospodarkę i finanse oraz partnerstwo społeczne, kulturalne i humanitarne. Spotkanie w Marsylii było okazją do podsumowania procesu barcelońskiego, do podsumowania trwających obecnie negocjacji handlowych. Posłuchajmy korespondencji dziennikarki RFI podsumowującej spotkanie w Marsylii.
W czasie 7 konferencji Euromed Handel w Marsylii w centrum zainteresowania byli przedsiębiorcy. Po raz pierwszy 5 szefów wielkich przedsiębiorstw zabierało głos na tym spotkaniu tradycyjnie mającym charakter polityczny. Mówili o swoich doświadczeniach i przede wszystkim o oczekiwaniach, na przykład o tym, jak ułatwić przedsiębiorcom wejście do Unii. Jest to inicjatywa popierana przez Francję, która chciałaby z partnerstwa sektora publicznego i prywatnego uczynić motor integracji ekonomicznej strefy Morza Śródziemnego. Temat ten będzie szeroko poruszany w czasie inauguracji w przyszłym tygodniu w Paryżu Unii dla Śródziemnomorza, której tak życzy sobie prezydent Sarkozy. Obecni na spotkaniu w Marsylii ministrowie rozmawiali zresztą o konkretnych projektach, które zostaną zaprezentowane przy tej okazji. Na razie w czasie 2 dni ponad 1000 szefów przedsiębiorstw będzie mogło w Marsylii wymienić punkty widzenia i pracować nad poprawieniem handlu między 2 brzegami Morza Śródziemnego.
W Brukseli odbyła się dzisiaj konferencja Qui va nourrir le monde, czyli Kto wyżywi świat. Wzięli w niej udział ministrowie rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich Unii.
Conférence Qui va nourrir le monde vers des agricultures diverses et durables, moteur du développement. Qui va nourrir le monde? Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Le 3 juillet 2008. À Bruxelles.
Jest nas na Ziemi dużo, a będzie coraz więcej. Przewiduje się, że w 2050 roku liczba Ziemian osiągnie 9 miliardów. Coś z tym fantem trzeba zrobić.
La Terre comptera 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Pour faire face à cette croissance de la population et aux défis alimentaires qui en résultent, l'agriculture devra doubler sa production en 30 ans.
Rolnictwo musi podwoić produkcję w ciągu najbliższych 30 lat. Aby sprostać takiemu wyzwaniu, trzeba będzie zmobilizować rolnictwo na całym świecie, zarówno na północy, jak i na południu. Aby jego rozwój był trwały, trzeba wziąć pod uwagę liczne elementy, takie jak zmiany klimatyczne, dezertyfikacja, degradacja ziemi, zmniejszenie zasobów wodnych. Większość ludów ubogich żyje z rolnictwa. Rozwój drobnego rolnictwa jest więc jednym z głównych warunków realizacji założeń mających doprowadzić do 2015 roku do
zmniejszenia o połowę liczby ludności żyjącej w skrajnej nędzy i chronicznie cierpiącej głód. Wizja rolnictwa i jego rozwój jest zależny od cen w tej dziedzinie i od wykorzystywania produktów rolnych do innych celów. Dzisiaj rolnictwo jest jednym z najważniejszych tematów międzynarodowych obrad. Znajduje się w centrum dyskusji na temat wzrostu gospodarczego i rozwoju. W tym świetle dzisiejsza konferencja postawiła sobie za zadanie wytyczenie celów w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego na całej planecie. Jego zapewnienie to wyzwanie dla wszystkich zawodów z tego sektora, producentów, polityków, naukowców na różnych poziomach, krajowych, regionalnych, na poziomie światowym. Konferencja była też okazją, aby wyraźnie określić miejsce rolnictwa w polityce trwałego rozwoju, aby udało się osiągnąć wzrost gospodarczy, zredukować ubóstwo i chronić środowisko. Konkretnym, najbliższym posunięciem ma być transfer części funduszy niezużytych w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na pomoc państwom ubogim i na stawienie czoła kryzysowi żywnościowemu. Projekt taki opracowany przez Komisję Europejską ma zostać przedstawiony w najbliższy wtorek przez komisarza do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Bell i komisarza do spraw rozwoju Louisa Michela.
Łączymy się z Tuluzą. Przy mikrofonie nasz korespondent Marek Brzeziński, który przygotował reportaż z konferencji poświęconej staraniom Tuluzy o przyznanie jej tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2013.
Kultura jest napędem rozwoju. Takie słowa padły ze strony sali, w której odbywała się konferencja poświęcona staraniom Tuluzy o przyznanie jej tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2013. W 1985 roku na pomysł zbliżenia Europejczyków dzięki kulturze wpadła ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri. Chodziło o promowanie bogactwa i różnorodności kultury w różnych regionach Europy. Od kilku lat co roku tytuł Stolicy Europejskiej przyznawany jest dwóm miastom ze starej Europy i z nowo przyjętych państw. Tym razem o tytuł ten ubiegają się mające wielkie szanse na sukces Koszyce w Słowacji, a jak dotychczas trzy miasta francuskie cieszyły się tym tytułem: Paryż, Avignon i Lille. O tym ostatnim mówiono w samych superlatywach, jako o przedsięwzięciu, które przyniosło nieoczekiwanie wielkie wyniki, stało się sukcesem, z którego przykładu chce korzystać Tuluza. Różowe miasto, jak ze względu na barwę cegły, z jakiej wybudowane są domy starej części dawnej stolicy Wizogotów i hrabiów Tuluzy, konkuruje z Marsylią, najstarszym miastem we Francji. Massalia liczy sobie ponad 26 wieków, a dalej z Lyonem, zaprzyjaźnionym m.in. z Łodzią, oraz z Bordeaux, stolicą wina. Komisarz projektu Tuluza 2013 Olivier Poivre-Darvaux podkreślił w czasie konferencji, że różowe miasto ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w imieniu całego regionu środkowych Pirenejów, największego regionu we Francji, bo bogaty program imprez kulturalnych nie ograniczyłby się tylko do samego miasta. Tuluza to skrzyżowanie ważnych szlaków europejskich, niegdyś obowiązkowy przystanek pielgrzymów zdążający do sanktuarium Santiago de Compostela. Otwarty w 1681 roku królewski kanał Languedocji, dzisiaj znany jako kanał południowy, wpisany na światową listę światowego dziedzictwa UNESCO, na którego budowę zrujnował się autor tego projektu, poborca podatkowy Pierre-Paul Riquet, wraz z kanałem Garonny łączy Morze Śródziemne z Atlantykiem. Organizatorzy operacji Tuluza 2013 chcą, aby dzięki kulturze ich miasto łączyło miasta europejskie, tak jak kanały łączą dwa morza, a dzięki nim i kontynenty. Tuluzę w jej staraniach popiera wiele miast europejskich, m.in. stolice Katalonii, Barcelona, Baleary, a także Saragosa, największe miasto Aragonii. Wszystkie tworzą ze środkowymi Pirenejami euroregion. Tuluza zaprzyjaźniona jest m.in. z Bolonią, z Buenos Aires, a także z Bydgoszczą. Julien Bernard, szef do spraw marketingu i kontaktów międzynarodowych projektu Tuluza 2013, podkreślił, że współpraca na dotychczasowych zasadach miast zaprzyjaźnionych nie wystarczy. Tuluza ma ambitniejsze plany, szuka nowych form zacieśniania stosunków z miastami europejskimi tak, aby były one w wirtualny sposób obecne na każdym kroku, dostępne dla każdego przechodnia. I tak patrzy się na plan Tuluzy i słyszy odgłosy ulicy w Stambule, Amsterdamie czy Helsinkach. Tuluza chce zacieśnić kontakty także z Krakowem, miastem starym, pięknym i chętnie odwiedzanym przez turystów, co podkreślił Julien Bernard. Kino, teatr, instalacje plastyczne, wystawy w grotach, festiwale tańca. O bogactwie propozycji kulturalnych Tuluzy mówił m.in. Pascal Pic, kustosz wystawy Neofuture, którą gości Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mieszczące się w czynnej jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia miejskiej rzeźni. Neofuture to nie futurologiczne wizje w rodzaju tych, jakie snuł Julius Verne, czy znacznie później artyści starający się przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat. Pascal Pic, który przyznaje, że Strzemiński i Kobro byli jego mistrzami, zaznacza, że instalacje pokazywane w rzeźni mają inny charakter.
En effet, Néo Futur, c'est pas une exposition qui propose une vision du futur qui soit à 10.
To nie jest wystawa, która proponuje wizję przyszłości, tak jak to miało miejsce w podobnych przypadkach 10, 15 czy 20, 30 lat temu. Ta wystawa jest antytezą tamtego podejścia. Na przykład w latach 50., 60. czy nawet 70. snuliśmy wizję przyszłości, mówiliśmy, że to i to się wydarzy. I nawet jeśli wychodziło z tego coś interesującego, to nie było to to. To, o co nam chodzi, to znalezienie owej równowagi, nici łączącej przeszłość z teraźniejszością. Artyści odnoszą się do wielu spraw w codziennych informacjach, także w sposób krytyczny i polityczny, do spraw ekologii czy przemocy, o czym mówią na przykład wideoinstalacje grupy z Moskwy. Chodzi o to, aby zastanowić się nad przyszłością z perspektywy teraźniejszości, tak żeby sięgając po wyobraźnię teraz, ożywić dzisiaj.
De repenser, de recharger le futur par le présent. Donc, et à travers cette notion d'imaginaire, d'imagination, à réactiver maintenant, aujourd'hui.
We wrześniu Toulouse i organizatorów czeka wizyta komisji jurorów, którzy zadecydują o tym, jakie miasto francuskie zostanie Europejską Stolicą Kultury w 2013 roku. 7 sędziów nominowanych jest przez Unię Europejską, 1 pochodzi z Polski, 7 przez rząd francuski. Organizatorzy planują budowę nowoczesnego miasteczka muzyki, miasteczka nauki i twórczości artystycznej. Toulouse, czyli Tolosa, miasto założone przez Rzymian. W średniowieczu słynący z jarmarków organizowanych od Wielkiego Postu do początku grudnia, bogacący się na handlu pastelami, czyli błękitnymi barwnikami. Miasto, nad którym króluje kopuła kościoła pod wezwaniem świętego Serenina, największego kościoła romańskiego we Francji, jest miastem młodym. To trzecie co do liczby studentów miasto w kraju. Wieczorem w barach i pubach przy starym rynku widać tłumy młodych ludzi. Tuluza Katarów i Albigensów, języka ok, języka trubadurów i miłości, języka, w którym Dante chciał pisać swoje arcydzieło, jest dzisiaj także ważnym ośrodkiem przemysłowym. To tutaj znajdują się zakłady europejskiego koncernu EADS, produkującego samoloty Airbus i rakiety Ariane. Tuluza jest różowa o świcie, czerwona w południe i fioletowa o zachodzie słońca. Tak powiadają jej mieszkańcy. Dzisiaj nie ma słońca. Dzisiaj z zachmurzonego, szaro-burego nieba siąpi kapuśniaczek. Tuluza jest w kolorze mokrego różu, ale to nie przeszkadza podziwiać uroku jej uliczek i starych kamienic. Z Tuluzy dla RFI Marek Brzeziński.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Wydział polonistyki na Uniwersytecie Lille ukończył 80 lat. Jest najstarszą pełnoprawną katedrą polonistyki we Francji, jeśli nie liczyć utworzonej w połowie XIX wieku na okres kilku lat katedry dla Adama Mickiewicza w Collège de France, czy też placówki nauczania języka polskiego w Szkole Języków Wschodnich w Paryżu, stworzonej w 1918 roku. Od 1998 roku sekcją polską kieruje profesor Marek Tomaszewski. Katedra jest wyposażona w nowoczesną aparaturę. Laboratoria, magnetofony, wideo, komputery. Posiada bibliotekę szczycącą się bogatymi zbiorami zawierającymi 5000 tomów. Prowadzi działalność wydawniczą i organizuje międzynarodowe zjazdy naukowe. Ostatni, poświęcony Witoldowi Gombrowiczowi, odbył się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. O obchodach 80-lecia placówki, jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości mówi profesor Marek Tomaszewski.
Jeżeli chodzi o obchody 80-lecia, przewidziane było kilka spotkań i imprez na naszym uniwersytecie. Głównym, jak gdyby takim czonem tych imprez był dzień poświęcony problemom emigracji. Temat był, jak historia, literatura, lingwistyka odnoszą się do problemu emigracji. No i tutaj daliśmy możliwość wypowiedzenia się na ten temat wielu specjalistom, naszym kolegom, którzy spędzili w naszej sekcji kilka lat, którzy pracowali z nami, głównie z Wrocławia, Krakowa. No i przyjechali również byli kierownicy, dyrektorzy sekcji, profesor Beauvoir, profesor Marek, mimo swego sędziwego wieku zjawił się również. No a poza tym w Bibliotece Głównej pani Krystyna Wanda Kalińska, konsul generalny w Lille, zorganizowała wystawę dotyczącą jak gdyby wszystkich osiągnięć sekcji polskiej na przestrzeni wielu lat. W gablotach zainstalowanych na uniwersytecie mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju prace, które zostały napisane przez licznych naszych kolegów z Lille, a także z innych uniwersytetów, wykładowcy, ich publikacje i studia polskie jak gdyby w kilku językach. Ta wystawa miała olbrzymi sukces i była właściwie wspaniale organizowana. Nasi koledzy z innych wydziałów mogli też zobaczyć, co działo się u nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
Sądzę, że potrzeba utworzenia polonistyki w Lille 80 lat temu wiązała się z dużą liczbą Polaków przybywających do północnej Francji. Właśnie z tą emigracją, o której pan mówił na początku. Byli to co prawda głównie górnicy, ale już sądzę, że ich dzieci odczuwały taką potrzebę kształcenia się i pogłębiania znajomości języka polskiego, literatury polskiej. No i myślę, że również Francuzi pod wpływem obecności Polaków zaczynali się interesować kulturą polską.
No tak, naturalnie stąd wzięła się idea stworzenia katedry polskiej właśnie tutaj, w Lille. W roku 27 decyzją ministra Edouarda Herriot utworzono tą katedrę i wybór miejsca nie był przypadkowy. W tym regionie Nord-Pas-de-Calais istniała zorganizowana społeczność emigrantów polskich, górników, a także rolników, których liczba w 1939 roku zbliżała się do 50 tysięcy. Wcześniej już ta społeczność polska była bardzo liczna i dobrze zorganizowana. Uważano, że ta najliczniejsza we Francji grupa polonina dostarczy uniwersytetowi w szybkim tempie studentów i słuchaczy, a w dalszej kolejności profesorów, nauczycieli, działaczy społecznych, którzy będą tworzyć więzi między kulturą polską i francuską.
I tak się stało.
I tak się właśnie stało. Można powiedzieć, że katedra w Lille jest najstarszą, pełnoprawną katedrą polonistyki we Francji. Jeśli nie liczyć naturalnie utworzonej niegdyś na okres lat kilku katedry dla Adama Mickiewicza w Collège de France, no i także też placówki nauczania języka polskiego. Nie była to katedra, ale placówka nauczania języka polskiego w Szkole Języków Wschodnich w Paryżu, która została utworzona wcześniej, jeszcze przed utworzeniem naszej katedry w Lille.
A jak jest dzisiaj właśnie? Kto studiuje na polonistyce w Lille?
W ciągu 20 lat ostatnich jak gdyby specyfika studiów trochę się zmieniła. Na początku właściwie mieliśmy studentów jak gdyby wyłącznie pochodzących z tego regionu. Obecnie, biorąc pod uwagę wszystkie przeobrażenia, jakie się dokonały w tym regionie, a także i bardzo sprawnie przebiegającą asymilację, integrację tych środowisk polonijnych, trzeba było jak gdyby zaproponować innym słuchaczom możliwość studiowania u nas. I od pewnego czasu już dysponujemy licencjatem korespondencyjnym, prawda, który w swoim założeniu ma być uzupełnieniem cyklu podstawowego. Stworzyliśmy taką platformę, można powiedzieć, nauczania na odległość w Lille i naturalnie spora ilość studentów również może korzystać z tego nauczania, nie będąc na miejscu tutaj w Lille.
To była pańska inicjatywa, prawda?
Tak, to jest projekt, który już właściwie realizujemy od wielu lat. Mamy już całą taką, można powiedzieć, strukturę, wykłady nagrane metodą audiowizualną, które pozwalają nam wysyłać je studentom w różnych częściach Francji, a także i innym, na przykład studentom w Belgii frankofońskiej. Także jak gdyby nasze promieniowanie jest szersze niż na region Nord-Pas-de-Calais. Natomiast ciekawą rzeczą jest też to, że mamy coraz większą ilość studentów pochodzenia polskiego. aktualnie wielu z naszych studentów to są po prostu dzieci byłych emigrantów solidarnościowych. To już jest to nowe pokolenie, które jak gdyby skierowało się w stronę studiów polskich, którzy interesują się naszą sekcją i zastąpili oni jak gdyby ten tradycyjny model studenta imigranta z Nord-Pas-de-Calais.
A jak jest z możliwością znalezienia pracy po polonistyce?
No więc jeżeli chodzi o pracę po polonistyce, to wygląda to mniej więcej tak samo jak i na innych wydziałach. W Wydziale Studiów Romańskich, Słowiańskich i Wschodnich jest 9 sekcji językowych. Jeżeli chodzi o perspektywy pracy, to ci studenci najczęściej mogą pracować albo w nauczaniu, naturalnie tłumaczenia literackie, ale nie tylko, tłumaczenia techniczne, praca w różnego rodzaju firmach polsko-francuskich, dziennikarstwo. Można powiedzieć, że polonistyka oferuje całą gamę możliwości, ale nie oferuje niczego więcej i niczego mniej niż inne wydziały językowe naszego uniwersytetu.
Perspektywy są, tak. A jakie są plany pana osobiście dla sekcji polskiej Uniwersytetu w Lille na najbliższe lata?
Będziemy rozwijać jak gdyby działalność w duchu naszych poprzedników. Ja tutaj nie mówiłem o historii naszej katedry. To można było właśnie prześledzić bardzo, bardzo łatwo w czasie naszej wystawy, prawda? Bo na tej wystawie właśnie można było zobaczyć różnego rodzaju dokonania. I to dokonania od pierwszych lat, jak gdyby. Pierwszym profesorem w Lille był Antoine Martel, który był autorem znanej rozprawy o języku polskim na Rusi w XVII wieku. I w latach 30. zastąpił go profesor Maxime Hermann, który był długoletnim dziekanem fakultetu w Lille, autor jedynej zresztą przez dłuższy czas istniejącej historii literatury polskiej, wydanej w 1963 roku w Paryżu, napisanej w języku francuskim. Jednocześnie z profesorem Hermannem pracował już wówczas w Lille zasłużony lektor, pan profesor Wacław Godlewski, który był wybitnym poetą, doskonałym organizatorem, twórcą pierwszego polskiego liceum we Francji w Villard-de-Lans w 1940 roku, związany z ruchem oporu francuskim. Po wojnie utworzył sekcję polską i nadał jej charakter bardziej, powiedziałbym, polonocentryczny, dlatego że w pierwszej fazie profesorami byli Francuzi. Po jego odejściu katedrą kierował od 72 do 78 roku profesor Edmund Marek. No a w roku 79 funkcję tę objął profesor Daniel Beauvois, który ogromnie dużo zrobił dla sekcji polskiej. Stworzył Centrum Badań nad Kulturą Polską, stworzył organizację, która istnieje do dzisiaj, SWEP. Był niezwykle dynamicznym organizatorem naszego życia tutaj uniwersyteckiego i sam, jak wiemy, był i jest wybitnym naukowcem, wybitnym historykiem. On nadał jak gdyby pewien kierunek naszej sekcji, który, i tutaj wracam do pytania poprzedniego, który dotyczy przyszłości sekcji, ten kierunek jest nadal utrzymywany, to znaczy interesujemy się osmozą, przenikaniem kulturowym na wschodzie i na zachodzie. Mamy teraz pomysł zorganizowania sesji na temat właśnie kresów zachodnich. Przypomnę tutaj, że pierwsza wielka sesja na temat kresów wschodnich odbyła się w 1986 roku właśnie u nas w Lille z udziałem Czesława Miłosza. I to było pierwsze spotkanie tego typu w Europie. I jak gdyby nadal przyświeca nam ta idea wielokulturowości i nasze prace idą w tym kierunku. Ja wydałem sam książkę o pisarzach kresowych. Nasi koledzy organizowaliśmy zresztą wspólnie spotkania dotyczące też no, licznych kontaktów polsko-żydowskich.
Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje, panie profesorze. Życzę powodzenia na następnych 80 lat. Mówił profesor Marek Tomaszewski, kierownik sekcji polskiej na Uniwersytecie Lille 3.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Dziś młoda wokalistka rodem z Barbadosu, Rihanna, choć ma dopiero 20 lat, już zapisała się w historii popu, zdobywając jako pierwsza kobieta z Barbadosu nagrodę Grammy. Posłuchamy dziś jej trzeciego albumu, zatytułowanego Good Girl Gone Bad, wydanego przez The Island Def Jam w roku 2007, na którym znalazły się takie przeboje jak Umbrella Shut Up and Drive czy Hate That I Love You.
Good girl going bad. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain. I hide the plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers. We fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay. Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
Be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, so for no time.
Urodziła się 20 lutego 1988 roku w St. Michael na wyspie Barbados. Od najmłodszych lat wygrywała miejscowe konkursy piękności i piosenki. Jej kariera pewnie by się na tym zakończyła, gdyby nie Ivan Rogers, który na Barbados spędzał z żoną wakacje i usłyszał występ Rihanny. Ten Nowojorczyk wyprodukował w życiu niejedną gwiazdę. Wśród jego pupili jest zespół zwariowanych chłopaków z Orlando, NC
SYNC, Christina Aguilera, Jessica Simpson, Kelly Clarkson, Laura Pausini czy last but not least Rod Stewart. Rodgers zaproponował Rihannie nagranie kilku piosenek w formie demo, z którą powędrowała ona na przesłuchanie do nowo powstałego studia Def Jam. Nagranie się spodobało, postanowiono nagrać płytę i tak w roku 2005 wyszedł jej pierwszy międzynarodowy album Pawn the Replay.
All of a sudden I forget that I was upset. I can't remember what you did.
Zmiksowane z urban popem pod okiem Rodgersa i jego kolegi producenta rockowego Karla Storkena zaowocowały świetną sprzedażą. Album rozszedł się w milionach egzemplarzy, a Rihanna z karaibskiego odkrycia przeobraziła się w międzynarodową gwiazdę, zdobywając drugie miejsce w prestiżowym rankingu The Billboard Hot 100. Kolejny album i kolejny sukces. A Girl Like Me nie tylko powtórzył osiągnięcie poprzedniego krążka, ale nawet je zdublował. Trzeci album, Good Girl Gone Bad, znaczy zmianę linii artystycznej. Więcej tu dance popu, album jest solidniejszy, wyrównany, nie bez kozery. Zaproszono kilku gości. Nowojorskiego rapera nazwiskiem JZ, wokalistę i aranżera Neyo, producenta hitów Timbalanda i innych autorów tekstów, kompozytorów czy aranżerów. Jak czytamy na płycie Good Girl Gone Bad, jest ona okazją, by pokazać światu prawdziwe oblicze Rihanny, po czym następują podziękowania Panu Bogu, tacie, mamie, dwóm braciszkom i wszystkim innym przyjaciołom i muzykom, którzy przyczynili się do powstania tego albumu.
And got gone and left us all alone. Now she in the club with a freaky track. trying to get enough drinks in her system. Take her to the telly and make her a victim. Thrown in the brain, ball playing in the face. They shake the spot. She's just another case.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.